To nabożeństwo zwyczajowo nazywamy nabożeństwem katechumenów, ponieważ ono poświęcone jest jakby ich osobom w tym sensie, że jak mówiliśmy w czwartek, kto był, nie żałuje, chyba? Kto nie był, niech żałuje, kto nie był, niech żałuje. Mówiliśmy, że chrzest jest modlitwą. Chrzest jest prośbą do Boga. Jest prośbą o czyste sumienie. Jest prośbą o to, żeby moje sumienie stało się czystym sumieniem, nowym sumieniem, innym sumieniem. I żeby ten Boży pokój, ta Boża obecność, żeby one wypełniały mnie tak, by każdy dzień z Chrystusem był dniem nowego człowieka. Z nowym sercem, z nowym sumieniem. Siostry, bracia, przeczytaliśmy fragment z Listu do Rzymian. W tym fragmencie, jak w żadnym innym fragmencie Nowego Testamentu, tak nie odnajdujemy tak dużo analogii, tak jasnych analogii do chrztu. O chrzcie wiemy na pewno, że przyjął go Chrystus. Wiemy na pewno, że Chrystus nakazał chrzcić. Wiemy na pewno, że apostołowie chrzcili. Wiemy na pewno, że robili to nie raz, ale każdego, kto się nawracał, chrzcili, chrzcili, chrzcili. Ale jeśli byśmy chcieli powiedzieć, jak wygląda teologia chrztu, to znaczy, co jest ukryte w tym chrzcie, możemy powiedzieć, teksty są dość ograniczone. Nie jest ich wiele i wystarczy się popatrzeć choćby na zestaw, który mają katechumeni w swoich zeszytach, żeby zobaczyć, że tych tekstów nie ma zbyt wiele. Dlatego z każdego z tych tekstów chcemy wyciągać maksymalnie wszystko, bo są dla nas takim źródłem wiedzy. I tutaj w liście do Rzymian jest ten tekst od 6 rozdziału, od 3 do 8 wiersza, który dzisiaj traktujemy jako wyjściowy. Chcę powiedzieć, siostry i bracia, że niektórzy, znani mi również bracia, wykładają inaczej niż tutaj uczymy. I myślę sobie tak, Bogu niech będą dzięki za tę różnorodność. I za to, że nie ma nikt monopolu na prawdę. Ale my chcemy iść drogą, ścieżką słowa i odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Przeczytałem ostatnio w pewnej publikacji na temat chrztu takie zdanie. Chrzest nie zawiera w sobie żadnej zbawczej mocy. Chrzest nie zawiera w sobie żadnej zbawczej mocy. Jest to ciekawa opinia, tym bardziej, że wyłożona przez teologia baptystycznego w kościele baptystów w Polsce. I zresztą to nie jest tylko w ten sposób, że baptyści w Polsce tak uważają, bo tak uważa wiele innych osób z różnych kręgów ewangelicznych. Chrzest nie zawiera w sobie żadnej mocy zbawczej. My się chcemy nad tym na chwilkę zastanowić. Czy rzeczywiście nie zawiera żadnej mocy zbawczej? No myślę, że my odruchowo wszyscy powiemy zawiera, tak? Po pierwsze, zawiera. A więc nie chcemy... Chcemy mieć w szacunku głębokim naszych braci baptystów. I braci świętszątkowców, którzy też tak uważają. Ale nie znaczy, że mając ich w szacunku i poważaniu, będziemy się z nimi zgadzać we wszystkim. Nie będziemy się zgadzać i musimy powiedzieć tak, ta niezgoda nie jest fundamentalna, ale na pewno jakby pojmowanie, samo pojmowanie chrztu prowadzi nas do tego, żebyśmy zaprzeczyli temu zdaniu. Jak ktoś będzie chciał, to oczywiście ja później podam, kto tak powiedział, ale tego publicznie czynić nie będę, jeśli pozwolicie, tak? Jeśli ktoś by był zainteresowany. Chrzest nie zawiera w sobie żadnej mocy zbawczej. Czemu nie mogę się zgodzić z takim pojmowaniem? No przede wszystkim dlatego, że w Słowie Bożym i tutaj w 6 rozdziale Listu do Rzymian jest ważne to i jednoznacznie powiedziane, tak? Jesteśmy po pierwsze ochrzczeni w Chrystusa. I tu jest w wierszu 3 powiedziane. A ci, którzy są ochrzczeni w Chrystusa, zostali ochrzczeni w Jego śmierć, jest napisane. Czyli zanurzeni w Jego śmierć. Zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Kiedy to się dokonuje? Ten tekst pozwala powiedzieć tylko jedno. Dokonuje się to w czasie chrztu. Oczywiście to nie znaczy, że... I tutaj jest bardzo ważna uwaga. To nie znaczy, że to wszystko dzieje się jakimś takim magicznym sposobem. Że wcześniej człowiek niczego nie odczuwał, niczego nie podejmował, żadnych decyzji nie podejmował, prawda? Nie, tu jest powiedziane bardzo wyraźnie, że jesteśmy zanurzeni w śmierci. Dokonuje się to w chrzcie. Czytamy dalej. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć. Zwróćcie uwagę na to. Tu jest napisane, jesteśmy pogrzebani przez chrzest. Prawda? Co znaczy, że to pogrzebanie dokonuje się, że jakby sposobem pogrzebania starego człowieka jest chrzest. Bez chrztu ten stary człowiek nie może być pogrzebany. Oczywiście możemy zadać sobie pytanie, czy to ważne jest, żeby był pogrzebany stary człowiek. Mamy wszyscy oczywiście taki makabryczny obraz, od razu nam przychodzi na myśl, makabryczny obraz, kiedy byśmy nie pogrzebali człowieka, który umarł. Nieraz to przywołujemy, ale katechumeni przyjmują chrzest po raz pierwszy, więc niekoniecznie musieli to słyszeć, więc ja tylko chciałbym jakoś tak odwołać jeszcze raz, na chwilkę do tego obrazu makabrycznego. Czemu grzebiemy ludzi, którzy umarli? Czemu w naszej tradycji jest tak, że ludzi, których kochamy, zakopujemy głęboko pod ziemią? Czy czynimy tak dlatego, że ich nie kochamy? Czy czynimy tak dlatego, że przestali nam się podobać? Czy czynimy tak z jakichś złych motywacji? Nie. Czynimy tak dlatego, że ich kochamy i chcemy w ten sposób wyrazić najgłębszy szacunek, aby na naszych oczach nie oglądać tej jednej z najbardziej dramatycznych rzeczy, a mianowicie rozkładu ludzkiego ciała. Poza tym, że nie znieślibyśmy jako normalni ludzie widoku rozkładających się zwłok naszych bliskich, bo jest to widok makabryczny i nawet nie chciałbym, żebyście sobie wyobrazili, ale możemy sobie jakoś jednak, to jednocześnie wiemy, że takie, i jeszcze raz wybaczcie, że taki pogrzeb jest konieczny, dlatego że te zwłoki, poza tym, że źle wyglądają i coraz gorzej, to jeszcze na dodatek cuchną. I stają się ośrodkiem niezliczonej ilości zarazków. Gdybyśmy więc nie mieli obyczaju chować ludzi po prostu zwyczajnie w ziemi albo w inny sposób, tak jak się to nieraz przyjmuje kremować na przykład, gdybyśmy tego nie robili, narazilibyśmy siebie na śmierć, ponieważ ci umarli stają się po prostu środowiskiem życiowym wszystkich bakterii. Wiemy, że jest to więc wyraz naszej miłości do żywych, kiedy chowamy umarłych, bo chcemy, żeby żyli. I jest tutaj ten obraz, który Paweł przywołał. Nie przywołałbym go w tak pięknym dniu i w tak pięknej uroczystości, gdyby Paweł tego nie powiedział. On mówi tak, pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć. Ten chrzest, nawiązując do tej metaforyki, chcemy powiedzieć, ten chrzest prowadzi nas do miejsca naszego pogrzebu. I dla katechumenów jest to oczywiście ważna wskazówka, ale dla nas wszystkich. Jutrzejszy dzień i to, gdy staniecie przed wodą, gdy popatrzycie się w tę wodę, to pomyślcie sobie, jeśli łaskawi, pomyślcie sobie, że macie ten przywilej, który niewielu ludzi ma, żeby popatrzeć się na swój własny grób i na swój własny pogrzeb. Mówię, nie wszyscy to mają, ponieważ wiemy, że naturalnie jest tak, że człowiek pogrzebu nie może zobaczyć własnego, ani uczestniczyć w nim w taki sposób, żeby rozumiał, co się dzieje, ani tym bardziej widział. Gdy uczestniczysz w chrzcie, Paweł chce powiedzieć nam tutaj bardzo dosadnie, bardzo wyraźnie. Jesteśmy uczestnikami własnego pogrzebu, pogrzebu autentycznego. To nie jest pogrzeb metaforyczny, to nie jest pogrzeb symboliczny. To jest coś, co jest rzeczywistością. Tak jak rzeczywistością jest to, że moje serce, że mój stary człowiek jest autentyczny. Mój stary człowiek nie jest tylko metaforą. Mój stary człowiek nie jest symbolem. On jest rzeczywistością. Rzeczywistością, która mnie prowadzi, która mnie kieruje, prawda, która powoduje, że jestem nieznośny, jestem grzeszny, jestem zły. I ten stary człowiek we mnie obumarł w wyniku tego, co uczynił Chrystus dla mnie, w wyniku wiary, jak czytamy, i tego starego człowieka należy po prostu pochować zgodnie z zasadami. Również dlatego, żeby nie był roznosicielem zarazków. Żeby nie było tak, że żyje jedną nogą w świecie, drugą nogą w śmierci, w grobie, tak? Musi coś zostać pogrzebane, coś musi powstać z martwych. Dokonuje się to, jak mówi pięknie święty Paweł, przez chrzest. To chrzest staje się tym motywem, który wprowadza nas w uczestnictwo w śmierć Chrystusa. Oczywiście te terminy mogą brzmieć jakby symbolicznie, teologicznie, przemądrzale, ale ja chcę powiedzieć wam, siostry, bracia, one mogą być tylko obrazami, ale my wiemy, że stają się rzeczywistością. Jak potrzebuję, żeby mój stary człowiek umarł i został pogrzebany, tak potrzebuję też, żeby powstał nowy człowiek i powstał do nowego życia. Tutaj jest to powiedziane w ten sposób w wierszu 5. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, jeżeli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, pytanie jest takie, czy wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci? Jak to się wrasta w podobieństwo Jego śmierci? No właśnie przez chrzest. Chrzest jest naszym uczestnictwem w tym wydarzeniu śmierci i naszym pogrzebem. Powiedziałem, jesteśmy jednymi z nielicznych ludzi, którzy mają to doświadczenie. Ponieważ nas już śmierć nie dotyka. To prawda, nasze ciała fizyczne się rozpadają, ale życie wieczne nie zaczyna się dla nas w momencie naszej śmierci. Życie wieczne zaczyna się dla nas w momencie chrztu. Tu rozpoczyna się ostatecznie to, co już wcześniej nastąpiło w naszym sercu, tak? W sercu zostaliśmy poczęci, Słowo Boże zostało poczęte, zostało w nas wzbudzone nowe życie, ale chrzest jest tym momentem, w którym ja wychodzę na zewnątrz i staję się rzeczywistością. Zaczyna się moje życie. Zaczyna się życie wieczne. Tu i teraz. Dlatego tak pięknie Jan, szczególnie Jan, w swojej Ewangelii, a nade wszystko listach, powie takie zdanie. Ci, którzy wierzą, że Jezus jest Synem Bożym, mają życie wieczne i przeszli ze śmierci do życia. Ci, którzy wierzą, ci już mają życie wieczne. Ci już otrzymują ten wielki dar, jakim jest życie wieczne. I to nie jest coś należącego do przyszłości, ale coś, co dzieje się tutaj. Ostatnio uczestniczyłem w takiej krótkiej dyskusji na temat tego, czy człowiek po śmierci żyje, czy nie żyje, czy dusza jest śmiertelna, czy nieśmiertelna. Wiecie, niektórzy się strasznie tym ekscytują, bo w Biblii można różne tu znaleźć przykłady. Jedni tak, drudzy tak, pytali mnie o zdanie. Powiedziałem tak. Wiecie, eschatologia, nauka o przyszłości jest bardzo trudną. Dzieli ludzi. Ale ja wiem jedno. Eschatologia jest przede wszystkim doświadczeniem, które albo stało się naszym udziałem tu i teraz, albo będziemy musieli mieć pewien problem w przyszłości. Więc nie chodzi o to, czy w przyszłości moja dusza będzie spała, nie spała, czy będzie żyła, czy będzie leżała w grobie. Chodzi o to, że jeżeli Bóg mnie tu i teraz wzbudził z martwych, to ja już będę żył na wieki. Nie dlatego, że moja dusza jest nieśmiertelna, bo nieśmiertelny jest jeden Bóg. Ale dlatego, że zostałem wzbudzony do życia i stałem się żyjącym. Kiedy to się stało? W dniu, gdy oddałem życie Chrystusowi i jutro w dniu, gdy będę mógł wejść w to doświadczenie śmierci i pogrzebu. To jest moment, w którym rozpoczyna się moje nowe życie. To jest moment, w którym Bóg daje coś zupełnie nowego, zupełnie nową jakość. To jest moment, w którym będę mógł powiedzieć, tu był czas mojej śmierci i tu jest czas mojego pogrzebu i tu jest czas moich narodzin. I od tej pory jestem dzieckiem Bożym, mam życie wieczne i rozpoczęło się dla mnie wszystko to, co ważne. Chcę powiedzieć, to jest o tyle istotne, że ludzkość ma głębokie przeczucie, które towarzyszy człowiekowi może od zawsze i wszędzie, że przyjdzie dzień, kiedy będzie musiał być osądzony we wszystkich swoich czynach, ze wszystkimi swoimi sprawami. Będzie musiał zostać osądzony. I człowiek naturalnie boi się tego. Jest coś takiego, co ze studentami na religioznawstwie analizuje. Jest coś takiego, co zostało napisane 4000 lat temu. 4000 lat temu. Może trochę dłużej, ale my mamy takie dokumenty sprzed 4000 lat. Nazywa się to Księga Umarłych. Księga Umarłych to jest dokument egipski, znaleziony w grobach faraonów i wysokich urzędników Egiptu. Księga Umarłych to jest spis jakby całej drogi człowieka, który jakby będzie musiał przemierzyć ją po swojej śmierci. Tam jest napisane, co człowiek ma zrobić, gdy po śmierci spotka różne istoty, jak z nimi rozmawiać, co im mówić, czego nie mówić. Jest też moment, kiedy człowiek staje przed sądem Ozyrysa i musi mówić w ten sposób: nie kradłem, nie zabijałem, nie cudzołożyłem, nie robiłem złych rzeczy i moje... Tam jest tak zwana spowiedź negatywna, wymieniona na kilku stronach, prawda? I jest w pewnym momencie powiedziane tak, że boję się tego, że moje serce powie prawdę. Dlatego muszę się nauczyć tego nie robiłem. Muszę wmówić sobie nieprawdę. Bo jeśli powiem, jaka jest prawda, to niestety popatrzą się na mnie i pójdę do piekła. Tak mówił ten, czy powiedzmy zostanę zeżarty przez jakieś straszne zwierzę. Chcę powiedzieć tak, człowiek z natury rzeczy od zawsze, nie tylko my, nie tylko chrześcijanie, nie tylko Żydzi, bali się, że będą musieli stanąć przed sądem. A przed tym sądem będę próbował oszukiwać, jak w egipskich kulturach, tak? Będę próbował powiedzieć, byłem święty, czysty, zasługuję na życie. Ale tam, mówi nam Słowo Boże, nie da się nikogo oszukać. Bóg bowiem jest kimś, kogo oszukać nie można. Można oszukać Ozyrysa, można oszukać Seta, można było oszukać Horusa i innych bogów, ale naszego Boga się nie da oszukać, tak? Dlatego mówimy w ten sposób. Człowiek będzie musiał stanąć na sądzie i odpowiedzieć za wszystkie swoje czyny. I to nie jest tak, że wyrok może być jeden. Ale chcemy powiedzieć w ten sposób. Jako chrześcijanie mówimy tak. Jezus Chrystus umarł na krzyżu i na krzyżu dokonał się sąd nad grzechem. Nad czyim grzechem? Jego? Nie. Bo on nie zgrzeszył. Nad moim grzechem. Tam grzech został potępiony, tam został wydany wyrok i tam została poniesiona kara. I Słowo Boże mówi tak. W związku z tym, ty, chrześcijaninie, nie idziesz już na sąd. Ponieważ sąd się odbył. Ty, uczestnicząc w chrzcie i w śmierci Chrystusa, masz udział w tym wszystkim, co On uczynił, to znaczy w Jego zwycięstwie nad grzechem i przekleństwem i śmiercią. Dlatego jako chrześcijanie dzisiaj chcemy powiedzieć tak, jesteśmy pełni radości, nie z powodu tego, że jesteśmy lepsi, święci, sprawiedliwsi niż inni. Nie, nie jesteśmy. Ale odkryliśmy sposób na to, by nie udając i nie oszukując, że jesteśmy święci i dobrzy, ale że znaleźliśmy kogoś, kto powiedział, umrę za ciebie i wezmę na ciebie mój, swój, twój grzech, twoje przekleństwo. I w ten sposób zgładzę to wszystko, a ty nie będziesz musiał stanąć przed tym sądem. A ty nie będziesz musiał stanąć przed tym sądem. To jest wiadomość, która jest dla nas, jakby powiedzieć, najpiękniejszą wiadomością ze wszystkich dobrych wiadomości. Nie będziesz musiał stanąć przed tym sądem. Dlaczego? Dlatego, że ja tak mówię? Dlatego, że w tym kościele się tak nauczę? Nie. Dlatego, że tak uczy Słowo Boże i tak uczy Jezus Chrystus. Że ci, którzy usłyszą, nie będą już, usłyszą Jego głos, nie będą już musieli iść na sąd. Nie będą musieli być poddani sądowi. I to jest powód, dla którego chcę powiedzieć tak, jutrzejszy dzień jest wyjątkowy. Wyjątkowy dla was, ponieważ jest to dzień, w którym jakby zostanie ostatecznie zamknięta sprawa waszego procesu. Zostanie ostatecznie poddany ten sąd i wasze to, co śmiertelne i to, co grzeszne, zostaje w tym wszystkim zanurzone i jest w tym momencie ogłoszony wyrok na tym, ale wasze imiona zapisane w Księdze Życia stają się imionami ludzi żyjących. Jak jest napisane, kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Kto bowiem umarł, jest uwolniony od grzechu. Nad nim już żadne prawo nie panuje, tak? Możesz sobie wyobrazić. Alkoholik, który nic innego nie robił, tylko pił. Możesz postawić przy nim całą wannę wódki. Gdy nie żyje, nie pije. Jak to ktoś wczoraj powiedział, a kto umarł, ten nie żyje. No to klasyk. Gdy myślimy sobie o każdym innym człowieku, o narkomanie, gdybyś mu położył przy nim stos narkotyków, a on nie żyje, nic już nie rusz. Dlaczego? Bo kto umarł, ten nie żyje. I kto umarł, jest uwolniony. Tak? Uwolniony. On w jakimś sensie jest uwolniony od alkoholu, od narkotyków i od wszystkiego innego. Kto umarł, jest już uwolniony. To jest obraz, który Bóg jakby chce zaaplikować w moje serce, w twoje serce, żebyśmy mogli w ten sposób myśleć, siostry, bracia, dlatego, że jest w nas taka tendencja niebezpieczna do tego, byśmy ciągle widzieli siebie w kategoriach, jakby się nic nie stało. Nie. Jesteśmy w Chrystusie nowym stworzeniem. Co stare, umarło. Jutro będziemy mieli okazję zobaczyć, że kto umarł, ten nie żyje. Został pogrzebany. Będziesz mógł uczestniczyć w tym pogrzebie jako osoba z zewnątrz przyglądająca się sobie i wiedz, nie na podstawie mojego słowa, ale na podstawie Słowa Bożego, że ci, którzy zostali wzbudzeni z martwych, już nie umrą, a żyć będą na zawsze. Oczywiście, powiem tak, chciałbym się tutaj chętniej założyć w sprawie tego, że tak jest. Ale nie ma takiej możliwości. Chcę tylko powiedzieć, nie dlatego gwarantuję, że tak sobie wyobrażam, nie dlatego gwarantuję, że tak mi się podoba, że to jest fajne, że to jest miłe. Chcę tak powiedzieć tylko dlatego, że tak Słowo Boże mówi. I tego się trzymamy. Ten, kto umarł, jest człowiekiem uwolnionym. Ty jesteś umarłym dla tego świata, zostałeś uwolniony przez Chrystusa z każdego długu, z każdej winy, z każdej klątwy, wszystkiego tego, co było na tobie dziedziczne. Z tego wszystkiego zostajesz uwolniony i uczyniony nowym stworzeniem i tak już będziesz żył na wieki. W tym sensie to życie, które już otrzymałeś, jest życiem, które będzie się toczyło. Jeśli twoje ciało tu obumrze, Twoje życie będzie się toczyło dalej do dnia, gdy powstanie z martwych i wtedy twoje ciało razem z tobą, z twoją duszą będą chwalić Boga. Gdy mówi tutaj to słowo, wrośliśmy w Jego śmierć, to jest obraz chrztu. Gdy wrośliśmy w Jego śmierć, mamy nadzieję wrosnąć w Jego zmartwychwstanie. I dzisiaj, siostry, bracia, chcemy powiedzieć tak, jesteśmy z tego powodu niezmiernie szczęśliwi, że będziemy mogli jutro uczestniczyć w waszym pogrzebie, ponieważ jest to najlepsza wiadomość, jaka mogła się przytrafić każdemu z was. Ponieważ ten pogrzeb daje nadzieję. Każdy inny pogrzeb jest oznaką, żegnamy się ostatecznie, koniec, już więcej się nie zobaczymy. W tym pogrzebie jest zupełnie inaczej. W tym pogrzebie ja autentycznie zostaję pochowany w grób, w śmierć, już nie wstaję, nie żyję, ale z drugiej strony mogę być przywitany jako nowy człowiek, który żyć będzie na wieki. Ja chciałbym powiedzieć tak, dziwię się tym przekonaniom, które przed chwilą przeczytałem, mianowicie, że chrzest nie zawiera w sobie żadnej zbawczej mocy. Również dlatego, że wiele tekstów Słowa Bożego mówi wprost, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, ten będzie zbawiony. Jakby wiara i chrzest dają dopiero sumę, tak? Tu nie jest powiedziane, kto uwierzy, kto narodzi się na nowo, kto odda życie Chrystusowi, kto przyjmie Go do swojego serca, tylko każdy, kto uwierzy i zostanie ochrzczony. Możemy powiedzieć tak, jest to jakaś suma wydarzeń. W tej sumie jest moje nawrócenie, jest moje zaufanie, ale jest też H2O połączone z posłuszeństwem i to daje dopiero znak równości pod tytułem będzie zbawiony. Musi być i wiara, i nawrócenie, i żal, i zawierzenie Chrystusowi, ale także musi być chrzest, i posłuszeństwo, aby tak uczynić, chociaż nie rozumiem. Nie byłem pierwszy, który nie rozumiem czemu. Jan Chrzciciel też nie rozumiał czemu. Ale to nie znaczy, że jak się nie rozumie, to się nie robi. Bo Jezus mu powiedział, Teraz to zrób na moje słowo. Nie zawsze rozumiem czemu. Ale gdy to wszystko jest sumowane, dopiero wtedy jest znak równości i dopiero wtedy możemy powiedzieć to, co mówi ewangelista Marek. Zbawiony będzie. I my dzisiaj mówimy tak. Pewne rzeczy dzieją się tam gdzieś w moim sercu, gdzieś głęboko. Ale jest tak, że to, co jest głęboko w sercu, musi być zaaplikowane na zewnątrz. Weźmy sobie taki przykład, który wszyscy doskonale znamy. Z tym jest trochę jak z małżeństwem, a dokładnie ze ślubem. Otóż dwoje ludzi, którzy się kochają, to ludzie, którzy pozytywnie na siebie działają i są przekonani, że będą ze sobą, ale jest taki moment, w którym wyrażają to publicznie, zgodnie z zasadami danej kultury, tak? I od tego momentu są traktowani jak małżeństwo. Do tego momentu ich serca są bardzo gorące i oni się kochają i wszystko jest naprawdę pięknie, ale i dla państwa, i dla porządku prawnego to są dwoje różnych sobie ludzi. Dopiero gdy ta dwójka wyrazi wspólnie, razem, tę decyzję swoją publicznie, zgodnie z zasadami, jak powiedzieliśmy, zgodnie z formułą, nie tak, jak oni by chcieli, tak? Bo mogą tak zrobić. Słyszeliście o tym, młodzi bowiem są często bardzo dziwaczni, nieraz nawet bym powiedział dziwniejsi od starszych. Nie wiem, czy się zgadzacie. Młodzi są nieraz dziwniejsi od starszych. Słyszałem nieraz i wy też, ale jak byłem młodszy, to szczególnie, o takich historiach, że my nie bierzemy ślubu, bo wystarczy, że myśmy sobie sami przyrzekli. I to myśmy sobie tak przyrzekli na wszystkie świętości, że to już wiesz. A co to znaczy przed ludźmi, tak? Co to znaczy przed ludźmi? Znamy takie historie? Potem się okazuje, że się rozchodzą, nie ma żadnych związków, bo ten drugi powiedział, że on właśnie spotkał kogoś, komu też to przyrzekł, tak? I bardzo solennie zapewnił, tak? Chcę powiedzieć w ten sposób. Młodzi ludzie są często głupkowaci jeszcze tacy, jeszcze nie dojrzali, ale starsi nie są dużo mądrzejsi. Dzięki. Mhm. Też widać w nich nieraz różne dziwne rzeczy i różne dziwne dźwięki. Dlaczego porównujemy ten chrzest z małżeństwem? Nie dlatego, że wchodzimy w ten związek jako równi sobie, Chrystus i my, bo jest to dopiero coś, co byśmy określili mianem zarękowin raczej niż małżeństwem, tak mówi święty Paweł, ale chcę powiedzieć tak, tu jest tylko to w postaci obrazu, tak? Możesz przeżyć różne cudowne rzeczy, być pewien swojej miłości, być, nie wiem, jak bardzo głęboko poruszony i przekonany, że będziemy się kochać na zawsze, ale bez małżeństwa jesteśmy formalnie zupełnie różnymi osobami. Tak? Lekarze nie muszą nam udzielać informacji o drugiej stronie, tak? Bo nie jesteśmy dla siebie jeszcze nikim takim. Po małżeństwie się to wszystko zmienia. Tu jest, może to stanowić pewien obraz mojego chrztu. To znaczy, moja miłość do Chrystusa musi być wcześniej. Nawet wręcz by było wskazane, tak? Żeby była miłość przed małżeństwem. Ale jednocześnie, żeby ta miłość przed małżeństwem została ostatecznie jakby zgodnie z porządkiem zamknięta. To znaczy aktem ślubowania, żeby to wszystko zostało wyrażone. Mówię to dlatego, że jutro my usłyszymy waszą deklarację. My usłyszymy jutro wasze słowa, które będą brzmiały troszkę jak ten akt ślubowania. On będą, nie będzie tam słowa ślubuję przy chrzcie, może tu w kaplicy. Przy chrzcie nie będzie słowa ślubuję. Dlaczego? A co będzie zamiast ślubuję? Będzie słowo wierzę. Czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego? Odpowiesz wierzę. Czy wierzysz w Syna Jezusa Chrystusa, Pana naszego? Odpowiesz wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, panującego, żywiącego? Powiesz wierzę. Nie powiesz ślubuję. Dlaczego? Ponieważ wiesz, że możesz sobie obiecać wszystko i niczego nie dotrzymasz. Chcesz dzisiaj już swoje serce przygotować, żeby powiedzieć, moja wiara nie oparta jest na moich planach i moim przekonaniu o tym, jakim jestem wspaniałym, czy mogę być wspaniałym człowieku. Moja wiara, moje zbawienie oparte jest o moją wiarę, że jest Bóg, że jest moim Zbawicielem, że jest moim ożywieniem. Ten zewnętrzny akt nie jest mało ważnym dodatkiem. Byśmy nawet powiedzieli tak, Teksty Pisma Świętego wielokrotnie przywołują i mówią wyraźnie. Chrzest jest na odpuszczenie grzechów. Jest. Tak? Na odpuszczenie grzechów. Chrzest jest kąpielą odrodzenia. Chrzest jest także pogrzebem i zmartwychwstaniem. Wszędzie tam chrzest staje się instrumentem. Dlatego ostatecznie chcę powiedzieć tak, nie bardzo rozumiem, dlaczego będąc porządnym baptystą, czy bardzo porządnym ziemsiątkowcem, człowiek musi jednocześnie zanegować to, że chrzest zawiera, zanegować, że chrzest zawiera w sobie moc zbawczą. Dlaczego? Może dlatego, że ewangeliczni chrześcijanie, my mamy często taki bardzo negatywny, jakby wręcz protestancki charakter i protestanckie podejście do wszystkiego, co znamy, a ten protestantyzm polega generalnie na nieustannym protestowaniu. A takie protestowanie człowieka prowadzi ostatecznie w takie, bym powiedział, zaklęte koło, bo protestować można, wiecie, można coś protestować, ale z tego nie ma nic pozytywnego, tak? Trzeba zabrać się do pracy, trzeba iść do roboty, nie tylko protestować, tak bym powiedział. Chcemy powiedzieć w ten sposób, nie ma żadnego niebezpieczeństwa w teologii, gdy mówimy, że chrzest zawiera w sobie zbawczą moc, ponieważ należy do porządku zbawienia. I my nie musimy się bać tego, powiedzieć, że Bóg nie tylko naszą duszę obmywa krwią Chrystusa z grzechów, ale nasze ciało obmywa wodą chrztu również po to, żebyśmy byli oczyszczeni, tak jak czytamy. W związku z tym chcemy powiedzieć tak, przez świat materialny staliśmy się ludźmi, którzy dopuścili się grzechu. Przez świat materialny, przez owoc z drzewa poznania i dobrego i złego, tak? Staliśmy się ludźmi, którzy stali się upadli. Przez znak materialny, jakim jest woda, będziemy mieli też udział w powrocie do tego miejsca, w powrocie do drzewa życia. Te znaki materialne, które są drugorzędne, byśmy powiedzieli, wcale takimi nie są. Stają się dla nas środkami zbawienia. Chrzest jest środkiem, przez które Bóg sprawia moje zbawienie. Możemy powiedzieć tak, a co z tymi, którzy nie wierzą w to, że chrzest jest? Tak jak autor tego, co czytałem na początku tego tekstu. Jeśli ktoś mówi, ja nie wierzę w to, że chrzest jest, jak przeczytałem, że chrzest, ja wierzę, że chrzest nie zawiera mocy zbawczej. Co z ludźmi, którzy mówią, ja wierzę, że chrzest nie zawiera mocy zbawczej? Czy to znaczy, że... Wiesz, ja myślę sobie tak. Z chrztem jest trochę jak... Wielokrotnie to przywołałem. Chrztem jest troszkę jak z prądem w kontakcie, tak? Możesz powiedzieć tak, wierzę, że tam jest prąd. Lub możesz powiedzieć, nie wierzę, że tam jest prąd. Ale czy wierzysz, czy nie wierzysz, to on jakby powiedzieć, on nie zależy od twojej wiary, tak? On tam jest i już. Z chrztem jest właśnie ten sposób. Mając tę moc i tę rzeczywistość, którą Bóg mu nadał, czy ty w to wierzysz, czy nie wierzysz, że on ma taką moc, to jeśli nawracasz się i go przyjmujesz, to tam dokonują się owe wydarzenia, które Bóg zapowiedział. Czy ty wierzysz w to, że on ma moc zbawczą, czy nie? On staje się nosicielem, instrumentem twojego zbawienia. Tak samo jak to, czy człowiek nie wierzy, że prąd jest w kontakcie, nie zmienia postaci rzeczy, że jest. Możesz zaklinać i mówić nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, ale on tam jest. Możesz mówić nie wierzę w to, że chrzest ma moc zbawczą, ale ma. I Bogu niech będą dzięki, że nawet ci, którzy nie bardzo wierzą w to, że ma moc zbawczą, także uczestniczą w tej mocy zbawienia. Bogu niech będą dzięki za to, że nawet jeśli ktoś mówi nie wierzę w to, to i tak ma udział w tym. Może kiedyś zrozumie, może kiedyś zobaczy, ale jeśli nawet tego nie zobaczy, nie zrozumie, to i tak udział ma, ponieważ postępuje zgodnie z porządkiem zbawienia. W tym sensie chcę powiedzieć, że nie musimy się martwić o naszych braci baptystów, którzy mają inne przekonanie i innych braci, którzy tak te przekonania podzielają. Co z ich zbawieniem? Czy to, że nie wierzą, to nie rzutuje na ich jakby zbawienie. Nie, o to się nie martwmy, tak? Całe szczęście Pan Bóg umieścił w chrzcie ten swój niezawodny znak i swoją pieczęć postawił na tym wydarzeniu i spowodował, że nawet jak ktoś nie bardzo wierzy, to uczestniczy w tym wszystkim, co Bóg tu zapowiedział. To jest moja katecheza dla tych, którzy będą jutro chrzczeni. Dla nich mam także przygotowane jeszcze, dzięki Grażynce, otóż takie to karteczki, które chciałbym im dzisiaj wręczyć, ponieważ są to kartki, na których są wypisane modlitwy, a przede wszystkim proroctwa, które Bóg w czasie tego okresu katechumenalnego im jakby sam przekazał, czy za pośrednictwem proroków zostało im to słowo przekazane. Chciałbym, żebyście podeszli do tego słowa w taki sposób, jak należy podejść do Słowa Bożego. Jeśli nie wszystko rozumiem, to nie staram się zrozumieć na siłę. Jeśli nie wszystko jeszcze dzisiaj chwytam, to nie staram się za wszelką cenę chwytać, bo to nie o to chodzi. Natomiast jeśli tam znajduję coś pozytywnego, umiem się z tego cieszyć. To jest słowo dla każdego z nas, które może być pamiątką, zwyczajną, fajną, miłą pamiątką, którą możesz mieć w szufladzie jak jedną z wielu pamiątek, może dyplom ukończenia jakiejś szkoły, może dyplom ukończenia jakiegoś kursu albo cokolwiek innego, może kamyk z nadmorza, albo możesz tę kartkę mieć jako ważny motyw nowego życia. Wracając do niej co jakiś czas, pytając się, czy to rzeczywiście jest tak, czy to życie, które prowadzę, rzeczywiście ulega tej transformacji, jak tu jest napisane, sprawdzam. Z tą ideą, z tą myślą chcemy Wam te kartki przekazać. I tu poproszę po kolei, może tam w tej kolejności, od Wojtka, poczynając. Ja nie będę tych kartek czytał na głos, żeby nikogo nie deprymować i Was tutaj postawimy. To jest karteczka dla Ciebie. Pamiętasz, modliliśmy się. Różne padały wtedy słowa i proroctwa i Pisma Świętego. I to zostało spisane przez sekretarza, który potrafi robić naprawdę z długopisem różne rzeczy w czasie proroctwa. Mianowicie z Grażynką. Dziękuję Ci bardzo, Grażynko. Kasia Rand jest druga w kolejności. Łącznie z pieśnią, która była zaśpiewana, gdyś my rozpoczęli modlitwę, zapraszam. Potem jest Kasia od Rucińskich. Jak ty, Kasiu, miałaś z Panińskiego? No pamiętam.
Żurawska.
Kasiu, tu dla ciebie łącznie z tekstem biblijnym, o którym zaczęliśmy. Bardzo proszę. I Grażynko. Dla ciebie także. Zapraszam serdecznie. Nasi katechumeni kochani, chciałbym, żebyśmy się do nich uśmiechnęli, powiedzieli im, że bardzo ich kochamy i cieszymy się, że są. Są autentycznie skarbem. Każdy z nich jest swojego rodzaju wyjątkiem, jedynym we wszechświecie, ale także i w rodzinie, takim jedynym swojego rodzaju. Nie chcę o nich mówić. Wojtka wszyscy znamy ze względu na Jacka, naszego kochanego, i nie tylko. Poznaliśmy go już coraz lepiej. Dzisiaj jest tu między nami prosto z kursu pływaczego. Jak to się nazywa, Wojtku?
Obóz pływacki.
Prosto z obozu. Jeszcze przed chwilką rano pływał, teraz już tutaj siedzi i z nami. Niektórzy mówią, będzie z nim problem jutro, ponieważ przywykły do wody, odpłynie po prostu delfinkiem. Ale przypłynie delfinkiem i odpłynie delfinkiem. Trzeba będzie uważać. Jego przytrzymamy najdłużej pod wodą, żeby jakoś tak, bo to niesprawiedliwie jest. Mamy tutaj Kasię. Kasia jest z nami od 9 lat i 9 lat razem ze swoim przystojnym mężem Adasiem oraz wyjątkowo miłym, sympatycznym i cichym Albertem przychodzą do zboru i cieszymy się bardzo, że ten długi poród wreszcie się jutro zamknie. Jakiś tam rozdział, bo to tak już długo rodzić nie można, bo to też w pewnym momencie, ja Ci powiem, szkodzi człowiekowi. Taki poród długi to szkodzi, bo to ile można rodzić, tak? 9 lat w takim stanie ustawicznego alertu. Mamy także Katarzynę, która dotarła do nas, Kasiu, rok temu i właściwie 3 lata temu byłaś tu pierwszy raz z przerwą, później znowu wróciłaś, bo coś ci nie dawało spokoju i o rok temu przyszłaś i stwierdziłaś, że zostaje. Tak było, prawda? Tak było. Dość oszczędne w słowach, ale wiemy, że tam to miejsce jest trochę stresujące. O Grażynce mówiła w czwartek Grażynka, jej imienniczka, że jest kobietą, może powtórzysz?
Wzruszającą,
ujmującą, wyjątkową. Ktoś powiedział o niej tak, ma wyjątkowe poczucie humoru, głęboki dystans do siebie, mówi z taką wielką powagą, a nieraz takie rzeczy, że można umrzeć ze śmiechu.
Aha.
Coś mówiłaś.
Mówiłam, że babcia się leniła długo i nie miała nawet zeszytu przenośnik Biblii. Dlatego się wstydzi dalej.
No tak, się nie dziwię. W każdym razie Grażynka, która trafiła do nas rok temu pierwszy raz, była na chrzcie i na to zwrócę uwagę, ponieważ jak przyszła i zobaczyła, tak postanowiła zostać. Zaproście więc wszystkich, których możecie tylko zaprosić, a nuż będą też mieli podobne nastawienie. Przyszedłem, zobaczyłem i zostałem. Bo to też jest piękne, prawda? Coś tak, coś jak u Cezara, u Napoleona i u innych wielkich. Tak, tak, oni trochę inaczej. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. I to dokładnie nie Napoleon, tylko już Cezar, ale blisko. To na N i to na J, także bardzo blisko. Chciałbym, siostry i bracia, żebyśmy teraz ten czas spędzili na modlitwie o każdego z nich. Może, żeby ich nie deprymować, nie wiem, można ich tak tutaj zostawić w tym miejscu. Można i poprosić, żebyśmy gdzieś w jakimś innym miejscu mogli podejść, ale gdyby ktoś z nas chciał się pomodlić, tu nie będzie wygodnie, bo się nie zmieszczą wszyscy, żebyśmy mogli podchodzić i modlić się i błogosławić i prosić o błogosławieństwo i o ten dar czystego serca dla nich na jutro, tak? Więc może zróbmy wyjątkowo w ten sposób, że postawimy tych umiłowanych naszych, przepraszam, że was będziemy przestawiać, w tym miejscu, gdzie stoi tamto krzesełko, tam sobie Gęsiego przejdziemy teraz, tak, teraz już w lewo zwrotnie idziemy i tam będziemy mogli podejść wszyscy i się za nich razem pomodlić, podejść, nałożyć ręce, siostry, bracia, może także powiedzieć coś, co Bóg chce, żeby było powiedziane do nich, a może coś takiego, co chcę im po prostu powiedzieć, przytulić i powiedzieć coś dla nich ważnego od siebie. Nikogo do niczego nie namawiam, ale zapraszam serdecznie. Amen.